Jajeczko, zajączek i śmigus, dyngus. Pytanie, z jakiego powodu właściwie mamy się cieszyć w czasie świąt Wielkiej Nocy? Po co nam Wielki Post i czy trzeba pójść do spowiedzi przed świętami? O tym już za chwilę. To jest program Którędy do Nieba. Zaczynamy. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj jesteśmy w poszerzonym składzie. Będziemy rozmawiać o świętach, bo dzisiaj Wielka Środa. Jest z nami Kasia, witaj serdecznie, Gosia i Paweł, czyli pastor Paweł Chojecki. Jesteśmy w takim gronie, ponieważ wy do niedawna byłyście zaangażowane mocno w Kościele Katolickim, w różne wspólnoty, też zdaje się, charyzmatyczne. I na przykład dla mnie to jest ciekawe też jako dla protestantki, żeby trochę powypytywać was o różne tradycje katolickie właśnie w czasie świąt wielkanocnych i mam nadzieję, że uda nam się zestawić te tradycje z Biblią. Porozmawiamy też o osobistym znaczeniu zmartwychwstania dla każdego z nas, ale na początku zacznijmy od Wielkiego Postu, bo to, tak jak tutaj się upewniłam, ten Wielki Post rozciąga się na 40 dni, więc jest to taki czas, mi się wydaje, że wyjątkowy też w Kościele Katolickim, nakierowany na przygotowanie do czegoś. I my tak trochę z przymrożeniem oka zacznijmy od pokazania wam fragmentu odcinka Lekko Stronniczych o Wielkim Poście, ateista versus katolik. Wracamy za chwilę.
Ksiądz wyjaśnia, co można, a czego nie można robić w trakcie i robić i jeść w trakcie Wielkiego Postu. To ja ci może przedstawiam.
Ale to, wiesz co,
te strony... Katolicy Wielki Post.
Nie, stop.
Poczekaj.
Wszelkie tego typu strony są bez sensu, typu, czy coś jest grzechem?
Ksiądz albo... Andrzej Gołębieski tłumaczy. Co, czego nie można robić? Uwaga.
Jezus Maria.
W tym czasie należy unikać urządzenia i uczestnictwa w zabawach. Każdy o tym wie.
O, da.
Ale nie chodzi o to, że nie można spotykać się ze znajomymi i wypić lampki wina. Zasady obowiązujące w Wielki Post. Nie wolno urządzać i uczestniczyć w zabawach z tańcami. Ja i tak nie lubię tańczyć.
W ciągu roku też nie uczestniczę.
Ja też nie.
Niedziele i święta nie znoszą zakazu zabaw. Nie znoszą. Czyli w niedzielę i święta też jest zakaz zabaw.
O nie! Jesteśmy zgubieni.
Tak naprawdę to nie.
Postanowienia wielkoposto... A, nie są obowiązkowe, ale zalecone. Okej. Ta linijka cię uratowała. Dubsko cię uratowało przed ogniem piekielnym.
A być może nie dla wszystkich to jest zabawne. Mnie ten odcinek akurat trochę rozbawił, kiedy właśnie ateista dopytuje katolika, po co on pości, po co się... od czego się wstrzymuje w czasie tego okresu? Czy mogłybyście wy odpowiedzieć na to pytanie, po co się pości przed Wielkanocą?
Znaczy generalnie rzecz biorąc, jest to taki czas przygotowania i czas, który ma skupić na jakiejś takiej zależnej od nas, ale jakiejś przemianie troszeczkę takiej duchowej, na zbliżeniu się do jakichś bardziej duchowych przeżyć. Kiedyś było to rzeczywiście tak, że polegało na ograniczaniu jedzenia, czy rzeczywiście moja babcia na przykład, nie przyszło jej do głowy, żeby uczestniczyć w jakichkolwiek zabawach, czy pić alkohol w okresie Wielkiego Postu. W czasie, kiedy ja byłam katoliczką, to już było, było inaczej, a też pamiętam w okresie takim, kiedy miałam naście lat, to już bardziej ksiądz uczył na przykład, że ten post jakby nie tylko, żeby ograniczyć się od jakiegoś pokarmu, nie? Bo jako dzieci to na przykład no, często było, że nie jemy słodyczy przez 40 dni. Nie? Natomiast w okresie młodzieńczym to raczej nas zachęcał do tego, żeby sobie wybrać coś, w czym w charakterze mamy słabość albo z jakimś grzechem i że po prostu postarać się powalczyć z tym. Nie?
Ale to tak rozumiem, że każdy gdzieś tam próbuje z czymś walczyć w czasie tego postu, ale mnie też zawsze zastanawiało, jak rozmawiałam ze znajomymi w szkole, że jaki jest tego cel, w sensie ten duchowy, że po co na przykład Jezusowi, po co Bogu, to moje zmaganie się, nie wiem, ze słodyczami czy z jakimiś imprezami, bo tego właśnie nie do końca mogłam zawsze zrozumieć.
Wielki Post w ogóle ma jakby skupiać na Chrystusie,
U nas rzeczywiście też było tak w domu, że wszelkich postów przestrzegaliśmy. Głównie było to w środę popielcową i Wielki Piątek, kiedy wtedy obowiązywał post ścisły. Zgodnie z nauką Kościoła od 18 roku życia do 60 był nakaz powstrzymania się od posiłków, to znaczy był jeden posiłek do syta i dwa takie lekkie. Takie niepełne. Generalnie post miał nas przygotować na moment zmartwychwstania. Miał pogłębić relacje z Chrystusem. Natomiast też nie zawsze podobało mi się to, że post był jakby takim sposobem, aby coś uzyskać od Boga, to co chcemy. Bo też mogą niektórzy tak do tego podchodzić. Też część z osób, które znam, traktowały Wielki Post, czy w ogóle post, jako sposób na odchudzanie się. Stwierdzały właśnie podczas Wielkiego Postu. Stwierdzały podczas Wielkiego Postu, że może one by troszeczkę schudły, więc no, powstrzymały się od słodyczy. Natomiast no, nie miało to oczywiście związku z Bogiem, czy z pogłębianiem jego relacji z Nim.
To może w takim razie ciebie zapytam jako protestanta, jak ty na to patrzysz, czy w takim poście może być jednak coś dobrego, właśnie takie wstrzymanie się od czegoś, żeby skupić się na Jezusie Chrystusie, na relacji z Nim. Czy nie ma to jakichś biblijnych uzasadnień?
Jeśli post jest wybrany dobrowolnie, czyli ja mam jakąś potrzebę odrzucenia czegoś tam w życiu, co mi zaczyna przeszkadzać, albo chcę się skupić na czymś i człowiek indywidualnie dobiera dla siebie ten sposób postu, bo dla jednego to będzie niejedzenie czegoś tam, dla innego to może być rezygnacja właśnie na przykład ze słodyczy, jeszcze ktoś inny chce sobie tam, nie wiem, rezygnować może z jakiejś rozrywki, chodzenia do kina, czy żeby mieć czas na coś. W takim biblijnym znaczeniu post oznaczał w ogóle niejedzenie, niczego. Nie? Czyli raczej to było tylko picie wody. Nie? To tak dzisiaj, kiedy się mówi ten post i tam się je zamiast golonki karpia, czy śledzia, czy coś takiego, to jest w ogóle jakaś kpina. Nie? Chodziło o to, że post to znaczy w tym takim związanym z dietą, bo mówię, można to rozszerzyć na odmawianie sobie jakichś innych rzeczy. Natomiast Biblia bardzo jasno pokazuje, że po pierwsze nie można narzucać nikomu takich postów, czyli nie może, nawet w kościele nie można narzucać, że teraz będziemy pościli, można
tutaj
zachęcać.
Jedno z przykazań kościelnych, wersja chyba najnowsza, 2014 rok, jedno z przykazań brzmi: zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
Sama nazwa pokazuje, że to są przykazania kościelne, czyli ludzkie. I też jak patrzymy na historię, to one się zmieniały. I to praktycznie to nikt dzisiaj nie wie, jaka jest aktualna wersja. Przynajmniej tak na ulicy jakby zapytać, to podejrzewam, że każdy by jakąś troszkę inną tę wersję podawał. Także to są wymysły ludzkie. I jeszcze raz powtarzam, absolutnie nie można nawet w kościele, w ramach jakiejś wspólnoty narzucać postów. Można co najwyżej zachęcać do modlitwy w jakiejś sprawie, jeśli ktoś chce dołączyć do tego postu. To jest jego wolny wybór. A na pewno już nie można narzucać społeczeństwu. Teraz był taki skandal, że burmistrz tam jednego z polskich miast musiał się tłumaczyć, bo ksiądz zaatakował, że tam była jakaś impreza taka miejska i tak dalej. Także to jest po prostu zamach taki feudalny kleru na swoich poddanych. Oni tak traktują Polaków. Ale to jest, mówię, to jest rzecz społeczna, czyli z punktu widzenia duchowego drugorzędna. Jeśli chodzi o sprawy duchowe, post absolutnie nie ma mocy ani żadnej siły, żeby nas duchowo zmienić. To trzeba jasno powiedzieć, że to są ludzkie wymysły, a jeśli chodzi o opanowanie naszych grzesznych skłonności, opanowanie zmysłów, nie mają żadnej roli. I to dla katolika jest zapewne szok. No jak to? Przecież Kościół nakazuje, mówi, że to jak to zbliża do Boga, pomaga. Zobaczcie sobie w Biblii, na ten temat jasno jest, że nie mają żadnej mocy, jeśli chodzi o poprawę człowieka.
Proszę bardzo.
Chciałam tylko jeszcze uzupełnić, że rzeczywiście w Piśmie Świętym nie ma żadnego nakazu postów i tutaj chodzi tylko o to, że to ma być, post ma być tylko między Bogiem a człowiekiem. To nie jest nic ani nakazanego, ani na pokaz. I na przykład apostołowie, w Dziejach Apostolskich jest to napisane, że na przykład pościli przed podjęciem ważnej decyzji, ale to było tylko między nimi a Bogiem. I tutaj chciałam tylko...
Gdyby tak było, to właśnie bym nie protestował, ale jeśli oni narzucają, że są posty nakazane, no to komu nakazane? No właśnie od tam 25 tam danego miesiąca przez 40 dni wszystkim nakazane. Jeszcze do tego próbują w społeczeństwa, gdzie tak jak muzułmanie mają gdzieś większość, to próbują prawo szariatu. Katolicy dokładnie tak samo postępują, chcą narzucić całemu społeczeństwu. Nie wolno tam czegoś robić w niedzielę, nie wolno czegoś tam robić w post ludziom, którzy w ogóle nawet nie należą do Kościoła katolickiego. I to jest zamach na nasze swobody obywatelskie.
Tu tak od siebie mogę dodać, że rzeczywiście działa też trochę ta presja społeczna. Pamiętam jeszcze w czasach szkolnych, jeśli ktoś jadł słodycze, no to był wytykany przed Wielkanocą właśnie palcami. To jeszcze działało, ale była taka presja, poczucie winy, że no jesz, jesteś w jakiś sposób gorszy, czy mniej święty.
I druga strona medalu, ci, którzy zachowywali te posty mniej lub bardziej dokładnie, mieli poczucie bycia lepszymi, bycia bliżej Boga, że... takiej udawanej pobożności.
To w takim razie tutaj postawimy kropkę, jeśli chodzi o Wielki Post. Teraz przejdźmy do spowiedzi, bo tak jak też rozmawiałyśmy przed programem, Wielkanoc kojarzy się z tym też nakazem, z przykazań kościelnych, że przynajmniej raz do roku trzeba pójść do spowiedzi i to rozumiem, że trzeba pójść przed niedzielą wielkanocną. Jak wy na to patrzyłyście jeszcze będąc w Kościele katolickim? Czy rzeczywiście czułyście taki przymoc, że musicie pójść do tej spowiedzi?
Zdecydowanie tak, to była konieczność. To w ogóle nie wyobrażałam sobie wtedy, że można przed Wielkanocą nie pójść do spowiedzi i nie pójść do komunii w okresie wielkanocnym. To chyba nawet jest w którymś z tych takich przykazań kościelnych, że przynajmniej przed Wielkanocą należy się wyspowiadać i w czasie Wielkanocy przyjąć komunię świętą. To jest absolutne minimum, czyli to był jakby taki w ogóle... najniższe wymaganie dla katolika, którego już nie mógł opuścić.
Już taki po prostu must be. No to w takim razie chciałam was zapytać o wasze doświadczenia takie osobiste, jak to się u was zmieniało? Czy dzisiaj też nie wyobrażacie sobie świąt wielkanocnych bez spowiedzi?
No ja rzeczywiście zawsze w tym sakramencie spowiedzi uczestniczyłam, będąc w Kościele katolickim. Bardzo się zawsze stresowałam i miałam też różne, można powiedzieć, przygody związane z tymi spowiedziami. W tej chwili wiem, że tylko Bóg może wybaczać grzechy i... tylko w nim jest zbawienie i on za te grzechy umarł. I jest to wystarczające, żeby, ponieważ Chrystus nas oczyścił swoją ofiarą.
Tutaj rzeczywiście jest takie ciekawe zestawienie. Z jednej strony katolik ma nakazane, żeby uczestniczyć w tej spowiedzi. Tak jak mówicie, komunia. Przepraszam, jestem takim, można powiedzieć, dyletantem, bo nigdy nie byłam w Kościele katolickim, ale komunia, przyjmowanie komunii to też jest po prostu wtedy uczestniczenie w tej powtórnej ofierze Jezusa, a z drugiej strony w czasie świąt wielkanocnych właśnie się celebruje śmierć i zmartwychwstanie ofiary Jezusa 2000 lat temu. Jak to sobie godziłyście, że tu się ta ofiara powtarza, tu celebrujemy tą ofiarę 2000 lat temu?
To znaczy katolik w ogóle wierzy w to zmartwychwstanie, wierzy, że Chrystus oddał na krzyżu życie za nas, za grzechy. Natomiast, ja mówię o sobie, przynajmniej ja nie ufałam temu, co na tym krzyżu się dokonało. Ponieważ ufałam jeszcze tak, dodatkowo swoim uczynkom, swoim zasługom, to, co mogłabym jeszcze zrobić, jak i, nie wiem, przykazaniom. I ja wiedziałam, że to jest jakby, że to, że oczywiście wiedziałam, że Chrystus zbawił mnie od grzechów, ale to jest jakby niepełne, że ja nie mam pewności zbawienia, że że ja jeszcze muszę na to zbawienie zasłużyć. I zarówno wcześniej tak samo myślałam, jak i teraz rozmawiając z innymi katolikami, że to jest bardzo trudne do zrozumienia. To, że Chrystus u nas, że Chrystus umarł za nas właśnie za darmo i że my nic tak naprawdę już od siebie nie musimy dodawać. I możemy to zbawienie odrzucić, nie?
Dużo wątków jest poruszonych, mam nadzieję, że to, ale bardzo dobrze i widać, że to też jest w tobie na świeżo, tak, że masz, do niedawna tak myślałaś.
Ja tak jakbym szczerze odpowiedziała na to pytanie, to chyba nie miałam takiego poczucia, że Jezus zbawił mnie od grzechów. Zwłaszcza jak te grzechy przestały być takie dziecięce, na zasadzie, że kłóciłam się z mamą, uderzyłam brata, tylko były jakieś takie, gdzie już zaczęła się refleksja taka bardziej młodzieńcza, nie? To wiedziałam, że ja przychodzę za każdym razem z bardzo podobnymi grzechami. Czyli ja miałam świadomość, że na przykład, no okej, to po spowiedzi to jest mi jakby przebaczone, ale ten sam grzech, jeśli go powtórzę następnego dnia, już nie mam przebaczonego, czyli jakby świadomości przebaczenia mi grzechów przez Jezusa nie miałam w ogóle. Ja miałam wrażenie cały czas bycia w konieczności właściwie, bycia w całym takim kościelnym właśnie systemie, żeby ciągle się poprawiać, bo ciągle ma się świadomość, że tak naprawdę to jest tylko czasowe. To przebaczenie grzechów, jakbym miała sobie wyobrazić teraz, co wtedy myślałam, to było tylko do momentu spowiedzi. Nie to, że Chrystus wybaczył mi swoją śmiercią wszystkie grzechy. Także ja mówiłam, że Jezus przyszedł na ziemię, żeby wybaczyć ludziom wszystkie grzechy i dla mnie to tak naprawdę w ogóle nie docierało. To było tylko zdanie, nie?
Pokażmy może teraz fragment sondy, którą przeprowadziliśmy niedawno w Lublinie na temat zmartwychwstania. Jak lublinianie widzą zmartwychwstanie, czy wierzą w zmartwychwstanie Jezusa i jakie to ma znaczenie dla ich życia, i wracamy za chwilę.
Czy ja wierzę w zmartwychwstanie Jezusa? Nie wiem. Chyba coraz mniej.
No i tak jak wspominałam, jest to związane z moją wiarą. Trzymam się przykazań, staram się trzymać przykazań, prawda? Jak każdy katolik powinien, uważam. I no oczywiście czekam na niedzielę wielkanocną, prawda? Bo to jest dzień zmartwychwstania, czyli wtedy się radujemy.
Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to nasza wiara byłaby po prostu pusta. Byłaby samym słowem, samą obietnicą pozbawioną sensu, obietnicą przyszłego życia, obietnicą tego, że gdy Chrystus przyjdzie podczas paruzji, podczas drugiego przyjścia, to i my zmartwychwstaniemy. To jest potwierdzenie tej obietnicy.
No ja jestem niewierzący, więc jest mi to obojętne.
Nie jestem osobą jakoś bardzo wierzącą, ale to nie jest tak, że nie wierzę wcale. Po prostu myślę, że jakoś tak w życiu nie przykładam do tego dużej wagi. Natomiast no, oczywiście dla wszystkich chrześcijan, katolików jest to istotna rzecz.
No, kolosalne ma znaczenie. To jest właśnie tak, jak powiedziałem, to jest symbol naszej wiary. Chrystus zmarł i zmartwychwstał. Głęboko wierzę, wie pan, w Boga. Nawet jeżeli chwilami upadałem na duchu, wie pan, to Jan Paweł II przyczynił się bardzo do tego, że jakoś tak bardzo uwierzyłem w Polaków, że jednak Polacy potrafią, wie pan. Jan Paweł II do tego się przyczynił.
Widać, zdania są podzielone, ale na koniec też wątek Jana Pawła II, który wzmocnił wiarę, ale no generalnie taka refleksja, która mnie naszła, no jeśli chodzi o zmartwychwstanie, niektórzy tutaj widać, że już coraz mniej wierzą, padają takie słowa, ale gdzieś to przekonanie, że Jezus zmartwychwstał, istnieje w świadomości i pytanie do was, skoro katolicy i protestanci w większości wierzą w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to jaka jest różnica między nami? No, ktoś mógł, no wierzymy w to samo, tak? Ktoś mógłby powiedzieć.
Z moich wspomnień wierzyłam w zmartwychwstanie Jezusa, ale kompletnie nie widziałam związku tego z moim życiem. Jeśli już miałabym sobie to jakoś wyobrazić, to była to nadzieja na to, że rzeczywiście to życie nie kończy się po śmierci, że no jakoś skoro Jezus zmartwychwstał, to my też nie umrzemy. Ale to tak generalnie, nie? Nie to, żeby to się odnosiło bezpośrednio do mnie i co ja mogę zrobić, żeby nie umrzeć, nie? Żeby mieć to życie wieczne, które oferuje Jezus. Także to było zupełnie nieosobiste.
To, co wcześniej też, Kosiu, powiedziałaś, to tak ja sobie to zwizualizowałam, że jakby ofiara Jezusa, że to jest taka bajka, ale która nie działa w moim życiu. W sensie, że to jest jakaś taka legenda, powiedzmy, ale to jest moje życie, moje grzechy i wiecie, i że no to ja sobie muszę jakoś z tym poradzić. I właśnie no pytanie, no to w czym tkwi ta różnica, skoro wszyscy gdzieś tam uznajemy, że Jezus był, Jezus zmartwychwstał za nasze grzechy.
No właśnie w tym, kim jest Jezus Chrystus. Protestanci, mówię o chrześcijanach biblijnych, nowonarodzonych, prawdziwie ufają temu, że Jezus jest Zbawicielem, czyli ratownikiem. Ratownik to jest taki, który ktoś się topi, ratownik podpływa, bierze za bety, wyciąga i stawia na suchym lądzie. Nie? To jest ratownik. Katolik ma całkowicie inną wizję, nawet jak użyje terminu Zbawiciel, to absolutnie nie myśli w ten sposób, że to Jezus przychodzi, wyciąga go za bety z bagna grzechu i przenosi do swojego królestwa, do ratunku. Nie? Katolik, tak jak Kasiu powiedziałaś, nie? Myśli, że to jest coś Jezus zrobił, ale ja muszę teraz dołożyć coś. Nie? Czyli po pierwsze to, co Jezus zrobił, nie wystarczy, tylko ja muszę teraz swoimi dobrymi uczynkami, sakramentami coś dołożyć, zapracować jeszcze. Czyli protestant mówi zgodnie z Biblią, zbawienie jest prezentem od Boga, z łaski Chrystusa jesteśmy zbawieni. A katolik mówi, tak, Jezus zrobił swoją część, a teraz ja muszę dorobić swoją część. I druga, to co ty, Gosiu, mówiłaś, że dla katolika nie istnieje pewność zbawienia. Dla katolika co najwyżej
to jest
istnieje...
Spycha, niektórzy
no
mówią.
Właśnie tak, dlatego mówię. No to jest, spytajcie któregokolwiek księdza, czy on jest pewien, że on pójdzie do nieba. No nie, bo powie, że to by była pycha. On ma nadzieję, nie? Czyli chrześcijanin nowonarodzony ma pewność, że jest już na okręgach niebieskich w chwili śmierci, dochodzi do pełnego zjednoczenia z Chrystusem, nie dlatego, że się stara, nie dlatego, że jest lepszy, nie dlatego, że coś zrobił wyjątkowego, tylko dlatego, że przyjął to, co Jezus dla niego zrobił. To jest podstawowa różnica, czyli katolik stara się zapracować, czyli dopracować do swojego zbawienia i nigdy nie jest pewien, że będzie zbawiony, a chrześcijanin mówi jasno, to Chrystus za mnie zapłacił całkowicie. On za moje miejsce w niebie zapłacił swoją krwią raz na zawsze na krzyżu Golgoty. I mogę mieć nie nadzieję, ale pewność. No, także.
Ciebie w takim razie, Kasiu, zapytam, jak ty sobie rozwiązałaś ten dylemat? Przez lata byłaś w Kościele katolickim, robiłaś wiele rzeczy, byłaś aktywna, gorliwa, a tu nagle usłyszałaś, że ty nic nie możesz dołożyć do zbawienia. Jak ty sobie z tym poradziłaś?
No właśnie z własnego doświadczenia właśnie mogę powiedzieć, że ja na początku, znaczy mi się wydawało to w ogóle wszystko za proste i niemożliwe. I ja bardzo długo szukałam, zanim przekonałam się w ogóle o tym, że to rzeczywiście jest prawda. Czytałam Nowy Testament, sprawdzałam różne materiały źródłowe, czytałam dokumenty kościelne i było to dla mnie po prostu tak niesamowite, to jest taka niesamowita nowina, że Chrystus umarł za wszystkie moje grzechy, że umarł za darmo, że ja potrzebuję ukorzyć się przed Nim i to przyjąć. Bo ponieważ ja zawsze myślałam, że ja muszę wykonać jakiś wielki wysiłek. Pomimo, ja wiedziałam, że Chrystus za mnie umarł, oczywiście za wszystkie grzechy, ale że ja jeszcze muszę przystępować do sakramentów, że muszę przystępować do spowiedzi, że muszę jeszcze bardzo wiele rzeczy zrobić, żeby może zasłużyć ewentualnie na czyściec, no na niebo to raczej nigdy w to nie wierzyłam za bardzo, bo za dużo już nawywijałam w życiu, więc no, to była dla mnie niesamowita nowina i teraz jak mówię niektórym katolikom o tym, to też mówią, że to jest za proste, nie? Że to jest niemożliwe, więc...
Co ciebie ostatecznie przekonało w takim razie?
Słowa Chrystusa mnie przekonały. To, co przeczytałam w Nowym Testamencie, to, co przeczytałam, że dostępują zbawienia za darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie. Wszystko to, co... Jak zaczęłam czytać Pismo Święte po kolei, nie tylko wyrwane fragmenty, to rzeczywiście to słowo do mnie przemówiło. Tych fragmentów niektórych o zbawieniu czy o ofierze w ogóle nie ma w trakcie roku liturgicznego w czytaniach w Kościele katolickim. Ja byłam w ogóle bardzo zdziwiona, zszokowana tym. Tak samo jak nie ma tych fragmentów o tym, że Chrystus raz na zawsze ofiarował, nie? List do Hebrajczyków bardzo, bardzo do mnie przemówił, bo tam jest kilkanaście razy powiedziane, że to jest ofiara raz na zawsze i że to jest jedna ofiara. Więc ja uwierzyłam Chrystusowi po prostu. Stwierdziłam, że... różne ludzkie interpretacje, czy ludzkie wymysły, które przez wieki Kościół katolicki wprowadzał do tego, żeby ludzie to przestrzegali, no ja nie chcę tego. Ja nie chcę Boga obrażać, tylko chcę być zbawiona.
Powiedziałaś jedna ofiara, to z listu do Hebrajczyków, raz na zawsze. To rzeczywiście trudno pogodzić z tą koncepcją powtarzania tej ofiary Jezusa na każdej mszy, ale tutaj ja rozmawiałam z jedną dziewczyną, która akurat była nawet w zakonie katolickim i ona mówi, że tak, ona zaczęła czytać Biblię i to zaczęło właśnie przeszkadzać te różnice, ale z drugiej strony powiedziała, że ona miała to uzależnienie od sakramentu. Ona miała uzależnienie od chodzenia do komunii, przyjmowania komunii. I chciałam też was zapytać tutaj, no nie wiem, co byście poradzili właśnie takim osobom, które być może gdzieś już mają wątpliwości, zaczynają szukać na własną rękę, ale z drugiej strony no, nie wyobrażają sobie kontaktu z Bogiem, świąt bez sakramentów, bez spowiedzi, bez komunii. Dokonać dobrego wyboru?
To ja polecam jednak przeczytać ten list do Hebrajczyków, bo ja podczas tej lektury myślałam, że dostanę zawału. Po prostu dla mnie to, co te słowa Boga o ofierze były tak, no nie da się tego inaczej zinterpretować, naprawdę to nie da się tego pogodzić z sakramentami w Kościele. Ja przystępowałam bardzo często do sakramentów, miałam wielkie wyrzuty sumienia, jeżeli była taka msza, gdzie nie szłam do komunii, jeżeli był jakiś okres w moim życiu, gdzie nie przystępowałam do spowiedzi, to był ciągły lęk, że gdybym w danym momencie umarła, to pójdę do piekła. Dla mnie to, co przeczytałam w Piśmie Świętym na temat zbawienia, na temat ofiary, to było bardzo takie uwalniające.
Także tutaj challenge szczególnie dla katolików, którzy nas dzisiaj oglądają. Pozdrawiamy was serdecznie. Przeczytać, zdaje się tak, 10 rozdział? To miałaś na myśli? Cały list.
Cały list do Hebrajczyków.
Kasia poleca.
Jezus Chrystus nas uwalnia. Też uświadomienie sobie tego, kim jest Jezus, nie? Że to jest Bóg potężny, to jest droga, prawda i życie. I jak się zrozumie, w jaki sposób można być zbawionym. Jeśli człowiek rozumie swoją grzeszność i zaprosi Jezusa do swojego życia, to niech się nie martwi tym, w jaki sposób odzwyczai się od sakramentów, komunii i innych rzeczy. Po prostu Słowo Boże naprawdę leczy umysł, serce, nasze życie. Nawrócenie i zwrócenie się do Jezusa działa od momentu, kiedy się nawrócimy. Nie to, że po śmierci pójdziemy do nieba, tylko to działa w naszym życiu, więc takie też zaufanie Bogu, a naprawdę to wystarczy.
To wystarczy, ale to jest tak rzeczywiście trudne. Powiedziałaś, gościu, ciekawą rzecz, uświadomienie sobie, kim jest Jezus. I skoro mówimy o świętach wielkanocnych, no to ja przed oczami, jeśli chodzi o Kościół katolicki, mam krucyfiks. Jezus, który cały czas jest na krzyżu. I mi się wydaje, że to jednak gdzieś jest mocno zakorzenione w polskiej mentalności, że Jezus cierpiał. Tą mękę Jezusa się bardzo długo wspomina przed świętami wielkanocnymi, ale przecież ten Jezus na krzyżu dalej wisi. Tak jest tak, w kościołach.
No, krzyż jest pusty, można powiedzieć, czyli przedstawianie Jezusa na krzyżu, czyli ten krucyfiks, jest zafałszowywaniem rzeczywistości. Krzyż jest pusty, grób jest pusty, Jezus żyje, zmartwychwstał. Stąd no, to takie cierpiętnicze przedstawianie religii, no to jest taki sposób budowania strachu, o którym Kasiu mówiłaś, nie? Że strachu przed potępieniem, jakimś takim gniewem Boga i tak dalej. I to jest taki psychologiczno-manipulacyjny sposób trzymania ludzi w pewnym poddaństwie, posłuszeństwie. I
ale ten z kościół, drugiej strony mogę stanąć w
tym kościół jest naprawdę mistrzem, katolików, przez wieki się wyszkolił.
Że te drogi krzyżowe na przykład, ostatnio akurat na ulicy byłam świadkiem jednej z dróg krzyżowych, czy to nie ma właśnie tego pozytywnego aspektu, że katolicy przez te kilka tygodni, oni rzeczywiście przeżywają ofiarę Jezusa Chrystusa i mogą mieć jakąś głębszą refleksję nad tym?
Może to działać w odniesieniu do jednostek co najwyżej, które no akurat są w jakimś swoim procesie refleksji i być może, tak jak film Pasja na przykład, może niektórym pomógł. Moja babcia tam już prawie gdzieś 100 lat temu, może trochę mniej, no 90 lat temu, to właśnie mi opowiadała, kiedy dzieliłem się z nią Ewangelią i pytałem, czy miała taki moment w życiu, że się osobiście zwróciła do Jezusa właśnie z prośbą o zbawienie. I ona opowiadała, że tam w Chełmie tym lubelskim podczas rezurekcji tak ją coś olśniło, tak dotarło do niej, że Jezus naprawdę umarł za jej grzechy i naprawdę zmartwychwstał i że to jest dla niej, nie? Także mimo, że nie miała tej wiedzy takiej stricte już biblijnej, to zrozumiała. Potem jeszcze sama zaczęła czytać Biblię, ale to już inna historia. Zapytałaś, jak się wyzwolić z tego katolickiego uzależnienia sakramentowego. Myślę, że no, pandemia pomogła wielu Polakom zobaczyć, że tak naprawdę nie muszą chodzić do kościoła. To zresztą nawet sami księża powiedzieli, że można jakoś tam zdalnie, można tylko sobie transmisję obejrzeć i tak dalej, że już nagle to chodzenie do kościoła nie było takim nakazem, już przyjmowanie komunii w realu już nie było takie konieczne do zbawienia. Nagle, wiecie, wszystko się zmieniło z powodu okoliczności i część ludzi przez to nawet nie chcąc, wyzwoliła się z tego uzależnienia, bo katolicyzm w większości to jest tresura od dziecka. Dlatego księżom katolickim tak zależy, żeby dopaść dzieci już w tym okresie przedszkolnym i już wtedy budować te zwyczaje tresury, żeby one nie mogły żyć bez pójścia do kościoła, na mszę, przyjęcia komunii i tak dalej, i tak dalej.
Z drugiej strony też słyszałam od byłej już katoliczki, że to jest całkiem atrakcyjna opcja w kościele katolickim, bo jednak masz różne rzeczy, tak jak w challenge'u, musisz je robić, po prostu musisz coś zdobywać, kolejne
ale
etapy, nie jesteś wierny.
To też psychologia, to też manipulacja zachowań tłumu, nie? Także trzeba mieć tego świadomość, że tu nie chodzi, nie ma tego w Biblii, tych nakazów, tych postów, tego wszystkiego nie ma w Biblii. Wręcz Biblia mówi całkowicie coś innego, ale oni wypracowali taką metodę tresowania i uzależniania od systemu ludzi. I to rzeczywiście na masową skalę no, rozwinęli przez kilkaset lat prawie, że do doskonałości.
Widać,
tak.
Jak te rytuały też działają, tego się masz statystyki kościelne i czy możesz też powiedzieć, co w czasie tych świąt wielkanocnych jest takim no, czymś najpopularniejszym? Co ludzie robią w czasie świąt?
To są już stare statystyki. Myślę, że w tej chwili mogą być niższe, bo to są z 2012 roku. W każdym razie do najpowszechniejszych zwyczajów wielkanocnych należy święcenie pokarmów. I brało w nim udział w 2012 roku 94% badanych. Jeśli chodzi o drugie miejsce, to był to śmigus dyngus, czyli jakby tak.
No, dzisiaj rozmawiałyśmy, ja zapytam, o co chodzi,
jedno,
o co wchodzi w tym
świecie. Nie jest związane z ani śmiercią, ani zmartwychwstaniem Jezusa, czyli w ogóle jakby jaka tu konotacja z Wielkanocą, nie? I dopiero na trzecim miejscu jest uczestnictwo, pierwsze to jest odwiedzanie grobu pańskiego i uczestnictwo w Triduum Paschalnym, czyli tym takim trzydniowym mysterium takim, nie? ale to jest około 50...
Sobota, niedziela.
Tak, to jest 57%, czyli stosunkowo najmniej. No i te statystyki tak pokazują, że generalnie zrozumienie tego święta jest niewielkie.
To w takim razie na koniec was zapytam. Skoro nie te pokarmy, nie te pisanki, zajączki, czy też drogi krzyżowe, nawet są teraz ekstremalne drogi krzyżowe, no to w takim razie co w zamian? Takie pytanie do głowy mi przyszło, czego Jezus od nas oczekuje w te święta, jak myślicie? Czy czegoś oczekuje w ogóle od nas?
No ja jestem zwolennikiem takiej opcji, że wszystkie dni traktuję jednakowo. W Biblii mamy wolność. Można dwie drogi wybrać. Jedna droga to jest, że ludzie uznają jakieś takie szczególne dni, czy to dni tygodnia, czy jakieś święta i tam robią coś szczególnego. I tu tylko jest zastrzeżenie, że nie wolno tego traktować jako zasłużenie na jakąś tam zbawienie, czy jakąś nagrodę, jeśli tam będziesz akurat jadł mięso, czy nie jadł w piątek. A druga, i nie wolno też oceniać innych z powodu tego, co oni robią w ten piątek, sobotę, niedzielę, tam Wielki Piątek, Mały Piątek i tak dalej. A druga opcja, to jest, żeby wszystkie dni traktować jednakowo, jako poświęcone dla Boga. Czyli już nie można lepiej. No, jak każdy dzień traktuje jako poświęcony dla Boga, no to jak może być jeszcze bardziej szczególny, szczególnie poświęcony, nie? To takie by było takie troszeczkę naciąganie. Także ja wszystkie dni traktuję jednakowo. Święta w związku z tym nie traktuję szczególnie, chyba że chodzi to o czas rodzinny, czas ewangelizacyjny. Tak, to tylko w tych aspektach, że są to dni zwykle wolne od pracy, rodzina się zjeżdża, są spotkania, jest dobre jedzenie, fajna atmosfera, no zakładam, że tak powiem, idealny obraz świąt, bo nie zawsze tak jest, często są kłótnie, przygotowania tam i koncentrowanie się nie na tym, co trzeba. Czyli traktuję to jako taki bardzo dobry czas rodzinny i ze względu, że jeszcze w naszym społeczeństwie niewielkie już, coraz mniejszy, bo te dane to były gdzieś tam sprzed chyba 10 lat, to dzisiaj można by przez pół chyba podzielić te 50 parę %, nie? Że to leci na łeb, na szyję, ale jeszcze jest jakiś sentyment, jakieś większe otwarcie na temat właśnie rozmów o Bogu, no to ten czas i w naszej telewizji, i w kościele, czy w prywatnym życiu można bardziej ewangelizacyjnie, czyli żeby pomóc tym ludziom zrozumieć, po co naprawdę Jezus przyszedł i co chce tobie dać.
Gosia, Kasia, czy chcecie coś dodać na koniec?
Ja generalnie mieszkam w środowisku i pracuję w środowisku, gdzie nie stykam się bezpośrednio z protestantami, czyli mam do czynienia z przynajmniej nominalnymi katolikami albo osobami, które deklarują, że albo nie wiedzą, nie obchodzi ich to, albo nie wierzą w Boga. I tak myślę, że można to święto, które jednak w społeczeństwie polskim świadomość związku tego święta z chrześcijaństwem jest bardzo duża mimo wszystko. W tym roku tak pomyślałam w okresie w ogóle tak zwanym wielkopostnym, że można to wykorzystać, bo jakby jest to taki okres, gdzie ci ludzie jakoś interesują się jednak wydarzeniami, które są w Biblii, śmiercią, zmartwychwstaniem Jezusa. Łatwiej jest wtedy... Szukają rekolekcjonistów nawet w internecie, nie? Także łatwiej jest wtedy znaleźć osoby, które chcą rozmawiać, w związku z czym łatwiej zagadać o tym, kim jest Jezus, po co umarł i zmartwychwstał, w ogóle co to znaczy. Także jest to pewna okazja, którą warto wykorzystać.
A sceptykom też polecamy, szczególnie książkę Sprawa Zmartwychwstania, napisana przez Josha McDowella, który chciał udowodnić, że tego zmartwychwstania nie było, więc jest to też, mi się wydaje, że ten czas świąt, okazja do takich dyskusji również historycznych. Możecie do nas napisać na kontakt@icpodprat.pl, wyślemy wam darmowy PDF tej książki. Bierzesz mikrofon, chcesz coś zapowiedzieć.
No powiedziałaś o rekolekcji, relacjach, no, na naszym kanale. Trzeba troszeczkę poszukać, ale czy na stronie Mega Kościół też mamy tam wyszukiwarkę, archiwum. Mamy rekolekcje pastora, no to może dość oczywiste, że w protestanckim kościele, no tam takie dla katolików rekolekcje, ale jeszcze ciekawsze rzeczy, księdza. Bo no, o Jurku powiem, no, on mówi były ksiądz, ale w myśl nauki katolickiej nie można być byłym księdzem, bo podobno te święcenia są niezacieralne, czyli...
Czyli chcesz o nim powiedzieć ksiądz Jurek.
No, znaczy on mówi były ksiądz i tak dalej, ale w myśl nauki katolickiej on dalej jest księdzem. Także i takie rekolekcje księdza byłego mamy dla was, ale mamy no już no, w ogóle takie no, coś, co bardzo rzadko w Polsce można znaleźć i po polsku. Rekolekcje byłego religijnego Żyda nawet, panie, no. Także wszystko możecie znaleźć na naszym kanale dla chcącego, nic trudnego.
Kasiu, dzisiaj w ogóle twój debiut, telewizji Idź Pod Prąd, ale szacunek.
No tak, ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że właśnie ten okres tych świąt może być takim momentem zastanowienia się. To, co do mnie bardzo przemówiło w ostatnich miesiącach podczas tych moich poszukiwań i w momencie nawrócenia, bo ludzie tak naprawdę przez tysiące lat czekali na to zmartwychwstanie i czekali na coś takiego niesamowitego, na Zbawiciela, który odpuści im wszystkie grzechy, pokona śmierć, pokona wszystko to, co jest złe w człowieku. I tak pomyślałam sobie, że to niemożliwe, żeby to był Zbawiciel, który przyszedł uwolnić nas tak warunkowo, że warto uświadomić sobie to, że ta miłość jest bezwarunkowa, jest prosta i ona i człowiek nie musi na nią zasłużyć.
To dzięki, Kasiu. Rzeczywiście twoja historia też mi przypomniała, jak niesamowita jest miłość Jezusa do nas, tak bezwarunkowa, wieczna, że nie możemy na nią w ogóle zasłużyć. Także no, też dziękuję za twoje słowa i was też zachęcamy do refleksji, do rozmów.
Jedno zdanie. Ona jest na tyle wielka, że my nie jesteśmy już, jeśli jesteśmy nowonarodzonymi chrześcijanami, przyjęliśmy zbawienie od Jezusa, już nie jesteśmy w stanie wkurzyć Jezusa. Bo on już nigdy się na nas nie rozgniewa. No, wkurzyć, rozgniewać to jest to samo. Nigdy nas nie odrzuci, nigdy nas nie przestanie kochać. My możemy przestać wierzyć, możemy zgłupieć, możemy popaść w grzech, ale Jezus nigdy już nas nie opuści ani nie pozostawi. To jest uświadomienie sobie tego, to jest wow. I to nie wiem, że niedawno przeżywasz. Ja tam prawie 40 lat temu, ale rozumiem to doskonale. Wam tego przede wszystkim w czasie świąt, znaczy z okazji świąt, bo nie w czasie, to nie musicie robić. Uświadomienie sobie tej niezwykłej wielkości zbawienia i miłości Jezusa Chrystusa. To jak ktoś, kto pojmie, to jest totalna zmiana życia. Dlatego nazywa się to nowym narodzeniem.
I z tym wow, z tą totalną zmianą i największą radością was zostawiamy. Czekamy też na wasze głosy, wasze komentarze. Dziękujemy wam, że byliście z nami. Przesyłajcie dalej ten program i mam nadzieję do zobaczenia za tydzień. Była z nami Kasia, dziękuję ci bardzo, Gosia oraz Paweł Chojecki, pastor. Do zobaczenia.